Tu Radio Kraków Kultura.
Ze mną w studiu jest już Mateusz Borkowski, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Muzyki Polskiej. Dzień dobry, cześć Mateuszu.
Dzień dobry, cześć.
Spotykamy się dziś, no nie bez kozery, z ważnego powodu, ponieważ w tym roku 20. jubileuszowa edycja Festiwalu Muzyki Polskiej. Pamiętam, jak w ubiegłym roku spotkaliśmy się przy okazji organizacji tego samego wydarzenia i jaki byłeś zachwycony tym, że to już po raz 19. to wydarzenie się odbywa, no więc w tym roku podczas tak ważnego jubileuszu rozumiem, że będzie wyjątkowo.
Jest wyjątkowo i trochę też nie mogę uwierzyć, że to już 20. edycja. Nie jestem od początku, ale ja jestem od 8. edycji przy tym festiwalu i to naprawdę jest nieprawdopodobne, że cały czas ten festiwal się odbywa, bo no to właśnie Wcale nie jest takie oczywiste. Wiele imprez, które powstawały, no przestawały, prawda? Niekoniecznie tak są z nami cały czas, więc to jest wielka radość, że festiwal się odbywa.
Wiesz, lipiec to taki miesiąc, który należy do festiwalu, no, festiwali różnego rodzaju. Nie ukrywajmy, że konkurencja nie śpi, że właściwie w każdej przestrzeni kulturalnej Krakowa coś się dzieje, no więc czym Festiwal Muzyki Polskiej się wyróżnia? W czym ta jego wyjątkowość?
Wyjątkowość polega na tym, może to też jest jednocześnie trudność w odbiorze tego festiwalu, że tutaj głównym elementem jest muzyka polska i to muzyka polska klasyczna. Muzyka od, powiedzmy, średniowiecza aż do współczesności i nie ma tutaj taryfy ulgowej dla słuchaczy. Jest to rzeczywiście często trudna muzyka w odbiorze, czy to dla słuchaczy zagranicznych, których bardzo dużo jest w Krakowie, którzy przyjeżdżają również na ten festiwal, ale okazuje się, że ta publiczność jest i ludzie chcą słuchać wymagającej muzyki. Mm-hmm. Nie zawsze oczywiście jest to jest rzeczywiście zróżnicowane i mamy bardzo szeroką ofertę, natomiast to są często dzieła operowe. Zawsze właściwie jakieś jedno wielkie dzieło operowe zdarza się w programie. No więc na to dwudziestolecie pokazujemy to, co najlepsze. Pokazujemy to, z czego festiwal zasłynął, więc będzie opera, będą recitale kameralne, będzie promocja młodych artystów, będą prawykonania utworów i to także związanych z Krakowem, więc naprawdę bardzo, bardzo szeroki program.
To zaraz o programie będziemy sobie jeszcze szerzej mówić, ale wrócę na moment do słuchacza, o którym wspomniałeś. Czy przez te 20 lat udało wam się wypracować tę swoją wierną publiczność? Czy być może co roku odkrywacie jakieś nowe uszy do słuchania
to
waszego repertuaru?
Odpowiadając na twoje pytanie, jedno i drugie, czyli mamy stałą grupę melomanów, którzy czekają i już w maju, czerwcu pytają o to, co będzie w programie festiwalu, ale zawsze udaje się pozyskać nowych słuchaczy. To są, tak jak powiedziałem, często turyści zagraniczni po prostu, którzy no, szukają czegoś więcej niż tylko siedzenia na przykład przy piwie na przykład na rynku, tylko chcą jednak posłuchać muzyki klasycznej i tutaj jest to świetna dla nich oferta, także dlatego, że poza muzyką, o której będziemy potem mówić, to są też bardzo różne miejsca festiwalowe, w których festiwal się odbywa.
No właśnie, co roku zauważam, że zmieniacie te miejsca. Czy to znów jest celowy zamysł, by dotrzeć do mieszkańców Krakowa różnych dzielnic, czy być może no to jest jakiś przypadek? No bo patrząc choćby na stronę festiwalu, możemy zauważyć, że koncert otwierający, inaugurujący wydarzenie odbędzie się w Bazylice Ojców Jezuitów, tak? Jeśli dobrze
tak,
pamiętam.
Tak, trafiamy na Wesołą tym razem.
Ale będzie też Filharmonia Krakowska, oczywiście, będzie Radio Kraków, Nowochódzkie Centrum Kultury, więc tak po całym Krakowie.
I to bardzo cieszy też, że nie jesteśmy tylko wokół plant. Ta Nowa Huta to już jest któryś raz tak. I to jest stały element, świadomy bardzo. Korzystamy z gościnności Nowochódzkiego Centrum Kultury, ale w tym roku także wracamy po wielu, wielu latach na Kazimierz, bo będziemy w synagodze Tempel, więc to też bardzo, bardzo takie przyjemne, że możemy tą muzykę klasyczną wprowadzić na Kazimierz, który ostatnio jest bardzo taki imprezowy, prawda? Zawsze związany z muzyką żydowską, a tutaj też będzie oczywiście element muzyki i kultury żydowskiej, ale w bardziej klasycznym wydaniu.
Wiesz, na stronie waszego festiwalu przeczytamy bardzo dużo o idei, o misji wydarzenia, a wydaje mi się, że 20. edycja festiwalu to też pretekst do tego, by wrócić do początku i do tego pierwotnego zamysłu. No więc przeczytamy tam takie słowa. Misją wydarzenia jest przywoływanie najlepszych polskich kompozytorów i ich dzieł, odkrywanie zapomnianej muzyki, a także przełamywanie stereotypów narosłych wokół tej twórczości. O te stereotypy głównie chciałabym zapytać. Czy wciąż po 20 latach trzeba z nimi walczyć?
Myślę, że ze stereotypami cały czas trzeba walczyć. Chociażby taki stereotyp, że muzyka polska to tylko Chopin. Że przed Chopinem nic ciekawego nie było, po Chopinie też niekoniecznie.
Nic ciekawego nie ma.
To, że dopiero był Szymanowski. My wypełniamy tę lukę między Chopinem a Szymanowskim. Pokazujemy różne momenty w muzyce polskiej. Pokazujemy, że ta muzyka jest bardzo różnorodna. No jeżeli sięgamy w tym roku na przykład po muzykę ze Śląska i tą muzykę z XIV-XV wieku, a jednocześnie prezentujemy utwory całkiem nowe, które zostały napisane specjalnie na festiwal, to rzeczywiście pokazujemy, że tą muzyką polską można żonglować, można się trochę też bawić programując i nawiązując do tej misji, do tej idei, to jest niezmienne, że prezentujemy muzykę polską, ale w najlepszych wykonaniach i jeżeli przyjeżdżają do nas zagraniczni artyści, to no właśnie, oni są niejako zmuszeni, czasami sami mają coś w repertuarze polskiego, ale prezentują ten polski repertuar i potem, kiedy festiwal się kończy, oni bardzo często włączają jakieś utwory, które bardzo im się spodobały do swojego repertuaru. Także to jest taka długofalowa promocja muzyki polskiej.
Staracie się też konfrontować tę naszą polską twórczość polskich kompozytorów z muzyką światową i ukazywać ją w rozmaitych kontekstach.
No zdecydowanie, czyli prezentując na przykład mniej znanego kompozytora XIX-wiecznego z Polski, zestawiamy go z innym kompozytorem XIX-wiecznym z innego kraju.
Po co?
Po to, żeby dostrzec wartość tej muzyki, żeby docenić to, że my mniej wiemy albo nie znamy danego kompozytora, to nie znaczy, że jego muzyka nie była wartościowa i to nie znaczy, że w tamtym czasie nie był ceniony w różnych miejscach w Europie. Mm-hmm.
Wspomniałeś też przed momentem o artystach, często zagranicznych, którzy przyjeżdżają na Festiwal Muzyki Polskiej po to, żeby na nim wystąpić. No więc kogo w tym roku będziemy mogli usłyszeć?
W tym roku bardzo różnych artystów usłyszymy. Na początek może powiem o pierwszym koncercie. No to prosto ze Szwajcarii przyjedzie do nas, już przyjechała Agnieszka Budzińska-Bennett ze swoim zespołem Ensemble Peregrina z Bazylei. To jest taka właściwie osoba w środowisku muzyki dawnej, a konkretnie w tej muzyce średniowiecza czy renesansu postać bardzo dobrze znana, wyjątkowa. Słynie z tego, że prezentuje bardzo bogate merytorycznie programy. Sama jest też doktorem muzykologii, więc to zawsze jest poparte poszukiwaniami w bibliotekach. To jest zawsze specjalny program, takie trochę wykopaliska muzyczne, więc tutaj będziemy odkrywać ten Śląsk. Ale będą też recitale instrumentalne. Marek Bracha, pianista, który wystąpi. Także Motion Trio, którego myślę nie trzeba w Krakowie przedstawiać. To ulubieńcy publiczności i to nie jest żaden slogan reklamowy, tylko patrząc nawet na sprzedaż biletów, to rzeczywiście widać, że Motion Trio jest takim magnesem. Także młodzi instrumentaliści, ale to myślę, że jeszcze o tym powiemy później.
Będzie oczywiście ku temu przestrzeń. Nie zapominajmy też o świętującej w tym roku 30-lecie 30-lecie działalności Symfoniecie Krakowi, która notabene w Radiu Kraków będzie się prezentować, ale to też jest ważny element festiwalu.
To jest koncert nazwany 30 na 20, bo 30 lat tak. Symfoniety, 20 lat festiwalu. No i to też jest element takiej długiej już i owocnej współpracy festiwalu i stowarzyszenia z miejskimi instytucjami kultury, bo to z jednej strony Sinfonietta, z drugiej strony Nowochódzkie Centrum Kultury, ale także jeżeli dodamy do tego kostiumy dzisiejszego koncertu specjalnego Jadwigi, Królowej Polski, to także współpraca z Teatrem Ludowym i Baletem Dworskim Krakowia Danca.
No właśnie, to jest też ważny element, bo już pokrótce zacząłeś mówić o tym ważnym otwierającym festiwal koncercie, który będzie jutro, ale dziś koncert specjalny, właśnie związany z Królową Jadwigą, a to z tego względu, że w tym roku przypadają aż 3 rocznice związane ze świętą Jadwigą, czyli 650. rocznica urodzin, 640. rocznica koronacji i 625. rocznica śmierci patronki Polski. Jak będziecie te wszystkie 3 rocznice obchodzić? W jaki sposób?
Muzycznie. Mówiąc krótko, to będzie opera historyczna Jadwiga Królowa Polska Karola Kurpińskiego. Dziś w Filharmonii. To jest taki niejako prolog festiwalu, ale zupełnie odrębny koncert specjalny właśnie, żeby podkreślić wagę tej postaci dla naszej historii i nie tylko przecież. To jest już druga prezentacja tej opery na naszym festiwalu. Po raz pierwszy pojawiła się w pandemii w 2020 roku, kiedy nasz festiwal był jedynym festiwalem w Krakowie, który odbył się na żywo. Został przesunięty z lipca na sierpień i przy bardzo ograniczonej publiczności zostało wykonane to dzieło w kościele świętej Katarzyny na Kazimierzu. Także teraz będzie miało to szansę dzieło zabrzmieć w dużo bardziej komfortowych warunkach dla wykonawców. Także w wersji, w nowej edycji przygotowanej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. No i właśnie kostiumy, o których wspomniałem. Kostiumy, które przygotował Jerzy Basiura. Już widziałem fragmenty prób, no więc kostiumy z epoki, więc ta Jadwiga będzie w pięknej sukni i również starający się o jej rękę.
No właśnie, bo powiedzmy słów kilka o samej fabule, bo pomimo tego, że będzie to istne widowisko operowe, to sama treść będzie niezwykle interesująca. Rzecz tyczy się oczywiście ważnego momentu w życiu Jadwigi, kiedy to musi podjąć decyzję o zamążpójściu. Ma kilku kandydatów, no i decyduje się wybrać Władysława Jagiełłę, komentując to słowami: niech serca skłonności ustąpią powinności. No i do tego wszystkiego oczywiście fantastyczna muzyka Karola Kurpińskiego, która łączy się z tymi ważnymi momentami w podejmowaniu tej decyzji. Niekiedy, no właśnie, tak się wycisza, niekiedy błyskawicznie wzlatuje do góry po to, by oddać to drżenie serca i trudność wyboru, przed którym stanęła Jadwiga.
To jest też dzieło, które idealnie się wpisało w moment historyczny, bo to był 1814 rok. Powstało do słów Juliana Ursyna Niemcewicza, tak. Więc miało też takie zadanie, prawda, no, związane z podtrzymaniem naszej polskiej kultury. Ale myślę, że to jest wspaniała bohaterka operowa Jadwiga, której takich bohaterek nie ma wiele w polskim repertuarze, więc bardzo się cieszymy, że pełnokrwista, pełnowymiarowa postać, która to jest bardzo wymagająca rola, więc Edyta Piasecka wspaniale sobie z tą postacią radzi.
No, dodajmy jeszcze, kto jej będzie towarzyszył, bo to będzie całe spektrum artystów. Będzie i Sinfonietta Krakowia, i chór Katedry Wawelskiej, i chór Filharmonii naszej krakowskiej, a to wszystko...
Międzynarodowa obsada, tak, bo tak. Poprowadzi węgierska dyrygentka Ilona Dobszaj-Mesko, a jeszcze myślę ciekawostką jest to, że Regi Mantas Gaprzys, który zaśpiewa Jagiełłę, jest z Wilna. Więc tak jak powinno być. Do tego Stanisław Napierała, Michał Janicki, więc międzynarodowa obsada. Bardzo się z tego cieszymy.
No my też się cieszymy i zapraszamy oczywiście wszystkich Państwa dziś do Filharmonii Krakowskiej, bo ten koncert specjalny, o którym mówi Mateusz, rozpocznie się o godzinie 19, ale to będzie takie preludium do tego, co będzie działo się już jutro, czy też w ogóle w ciągu trwania Festiwalu Muzyki Polskiej. O nim dziś rozmawiamy w Radiu Kraków Kultura wraz z Mateuszem Borkowskim, rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia Muzyki Polskiej. Do rozmowy jeszcze wrócimy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś w Radiu Kraków Kultura w programie Kultura na co dzień wraz z Mateuszem Borkowskim, rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia Muzyki Polskiej, rozmawiamy o rozpoczynającym się już jutro Festiwalu Muzyki Polskiej. Spoglądam teraz na program i wydaje mi się, że można byłoby go scharakteryzować kilkoma słowami. Muzyka śląska, Chopin i żydowskie mazurki. Zgodzisz się ze mną?
Zgadzam się i jeszcze dodałbym koncertowe wykonanie opery Filenis Romana Statkowskiego, to na koniec.
To na koniec, a od początku zacznijmy od koncertu inaugurującego wydarzenie.
Więc już
była
jutro.
Mowa, tak, już troszkę o artystce powiedziałeś, ale powiedzmy, co będzie można usłyszeć.
To jeszcze tylko powiem, że w Bazylice Ojców Jezuitów przy ulicy Kopernika na Wesołej muzyka śląska. Program zatytułowany Silesia i przytoczę tutaj cytat z programu, który dobrze obrazuje, myślę, złożoność kultury śląskiej. Na Śląsku, obszarze znajdującym się na przestrzeni wieków w orbicie wpływów kultury polskiej, czeskiej i niemieckiej, odnaleźć można przejawy bogatej twórczości muzycznej. Choć Śląsk pozostawał przez wieki na uboczu głównych muzycznych centrów, jego mieszkańcy potrafili jednak asymilować najważniejsze impulsy rozwojowe europejskiej muzyki. Odnajdujemy na tych ziemiach zarówno przykłady średniowiecznej melodii religijnej, czyli na przykład chorał gregoriański, w tym utwory wiążące się z kultem świętej Jadwigi, patronki Śląska, to nie ta Jadwiga, która dziś śpi harmonii, jak i przejawy muzyki wielogłosowej.
Mam ten cytat, to słowa Artura Pileckiego, dodajmy.
Zgadza się i powiem tylko, co się będzie kryło. To będą utwory, które zachowały się często tylko w lokalnych kodeksach muzycznych i będą zaprezentowane bardzo często po raz pierwszy po kilku stuleciach. To będą często utwory przeznaczone na okres Bożego Narodzenia, ale nie tylko, właśnie związane z kultem świętej Barbary czy świętej Jadwigi. Na przykład też utwory Partesy Żagańskie, znane jako śpiewnik głogowski.
Gdyby trzeba było scharakteryzować tę muzykę śląską, tak w kilku słowach, mógłbyś to zrobić? Tak się zastanawiam nad tym, ponieważ rzadko kiedy sięgał się po ten rodzaj muzyki, więc można powiedzieć, że zaczynacie odważnie. Mało tego, pamiętam doskonale naszą ubiegłoroczną rozmowę i mówiłeś, że wtedy, że koncert otwierający festiwal odzwierciedla ideę festiwalu. Czy tak też jest i tym razem?
Tutaj pokazujemy tą dawną muzykę, ale właśnie no nie tylko dawną polską, tylko pokazujemy, że cały czas można odkryć coś nowego. Muzyka śląska, muzyka dawna śląska, bo o muzyce śląskiej moglibyśmy coś powiedzieć dzisiejszej, natomiast dawna muzyka śląska jest zjawiskiem bardzo złożonym i tak jak w tym cytacie było, te wpływy muzyki czeskiej, niemieckiej są w niej zauważalne, ale to wszystko jest w stylistyce średniowiecznej, więc dla nas to brzmi po prostu, dla zwykłych ludzi, brzmi to po prostu jak muzyka ze średniowiecza.
Ten koncert inaugurujący wydarzenie już jutro o godzinie 19, a kolejny koncert w niedzielę, dzień później o godzinie 18. Dodajmy jeszcze, że właściwie te wydarzenia koncertowe odbywać się będą w weekendy.
Tak.
Trzy najbliższe weekendy lipca.
Tak, dlatego, że uznaliśmy, że wtedy jest największe zapotrzebowanie na takie koncerty i turyści właśnie, turyści, czy wszyscy, którzy odwiedzają, czy ci, którzy mogą wybrać się na koncert, a są z Krakowa właśnie w weekend, chcą posłuchać takiej muzyki.
No właśnie,
trzy takie rzuty.
Zaczynacie od muzyki śląskiej, a później szybko zmieniacie nurt i w niedzielę już będzie można posłuchać żydowskich brzmień.
No i nie bez powodu właśnie w sercu Kazimierza tak. Spotkamy się we wnętrzach synagogi Tempel. Bardzo wszechstronny pianista Marek Bracha, współzałożyciel festiwalu Warsze Muzik, no, przyjeżdża z takim programem złożonym z mazurków. To są mazurki autorstwa Marii Szymanowskiej, która pisała mazurki jeszcze przed samym Chopinem, Edwarda Wolfa, ale także Władysława Szpilmana, więc mazurek to nie tylko Chopin i pokazujemy wspaniałość tego gatunku muzycznego, w którym znajdują się również właśnie w niektórych tych mazurkach elementy, wpływy kultury żydowskiej.
Podczas konferencji prasowej dyrektor festiwalu Paweł Orski powiedział tak: Kraków to miejsce wielu kultur ze szczególną obecnością kultury żydowskiej, więc nie może tego nurtu zabraknąć na festiwalu. I podkreślał tę wielokulturowość Krakowa, ale stawiał też na uniwersalność, mówiąc w ten sposób: muzyka poważna jest czymś absolutnie uniwersalnym, nie musimy znać języka polskiego, żeby cieszyć się wspaniałością tej muzyki. No więc uniwersum czy wielokulturowość?
Myślę, że jedno i drugie, bo muzyka jest po prostu językiem uniwersalnym, czy to klasyczna, czy inna muzyka, więc... Ale jednocześnie uniwersalna, ale możemy odkrywać nieznane i to jest zawsze wspaniałe. Czy to będzie coś tak niszowego jak średniowieczna muzyka śląska, czy elementy muzyki żydowskiej w tym klasycznym wydaniu XIX-wiecznym? Wchodzimy bardzo, bardzo już głęboko, natomiast zawsze to będzie coś uniwersalnego i to jest, myślę, coś pozytywnego. Nie można się obawiać tego. Tak, że to będzie za trudne, czy jakieś niedostępne.
Przechodzimy do kolejnego weekendu, czyli do 19 lipca i do koncertu, który odbędzie się w naszej siedzibie, w siedzibie Radia Kraków. Jest to koncert jubileuszowy organizowany z okazji 30-lecia Sinfonietty Krakowi. Gdzie szukać tych punktów wspólnych, czyli 30-lecie Sinfonietty i 20-lecie Festiwalu Muzyki Polskiej?
W tym, że celebrujemy razem muzykę polską, i to od początku istnienia Sinfonietty jest to wpisane, ale także Sinfonietta wielokrotnie występowała na naszym festiwalu, więc to jest taka obopólna przyjaźń i współpraca. No i program bardzo ciekawy. Przede wszystkim tak się złożyło, że w tym roku jest setna rocznica urodzin profesor Krystyny Moszumańskiej-Nazar, kompozytorki związanej z Krakowem, ale też wieloletniej rektor Akademii Muzycznej, więc zabrzmi jej utwór. Nie jest to przypadkowy wybór. Będzie także prawykonanie kompozycji również krakowskiego kompozytora żyjącego Marcela Chyrzyńskiego i to będzie kolejna część takiego wielkiego cyklu Ukiyo-e numer 6. To utwory inspirowane japońskimi drzeworytami. Zresztą Marcel Chyrzyński jest dyrektorem innego festiwalu w Krakowie, festiwalu kompozytorów krakowskich, więc on tutaj świetnie wpisuje się w ten element, że nie zapominamy o tych najnowszych utworach i kompozytorach tworzących tu i teraz i związanych z Krakowem. No i dwóch kompozytorów, którzy wbrew pozorom są połączeni. Benjamin Britten, znany brytyjski kompozytor i Witold Lutosławski. A łączy ich postać wybitnego angielskiego tenora Petera Pearsa. W 1963 roku Lutosławski skomponował taki utwór Parole Tisse, który dedykował właśnie Peterowi Pearsowi, który był partnerem Benjamina Brittena. i był także głównym wykonawcą jego utworów wokalnych, wspaniały śpiewak. Obu artystów Lutosławski poznał nieco wcześniej, 2 lata wcześniej na festiwalu Warszawska Jesień. No i to jest coś takiego, takie ogniwo łączące Britena i Lutosławskiego. A wszystko poprowadzi Katarzyna Tomala Jedynak.
Znana słuchaczom Radia Kraków Kultura, bo niejednokrotnie u nas gościła. Dzień później będziemy mogli usłyszeć 3 akordeony i muzykę Chopina, Lutosławskiego i Kilara. No między innymi oczywiście, myślę tutaj już o koncercie, który odbędzie się w Nowochódzkim Centrum Kultury dzień później, czyli 20 lipca o godzinie 19. To też chyba nie lada gratka dla wszystkich fanów Festiwalu Muzyki Polskiej.
Tak jak już mówiliśmy, też no dbamy o to, żeby ta publiczność nowochódzka, która jest bardzo liczna, też miała okazję posłuchać czegoś ciekawego, niekoniecznie jechać daleko do centrum Krakowa. Tutaj się uśmiechamy, oczywiście zachęcamy do uczestnictwa we wszystkich koncertach. No więc już powiedzieliśmy, że ulubieńcy publiczności, doskonale znani, ale też będą w tym repertuarze Motion Trio Alla Polakka, w którym muzyka polska w 100% wypełni ten koncert, będą elementy specjalne, bo koncert rozpocznie akordeonowa fanfara, accordion fanfare. To będzie prapremiera tego utworu autorstwa lidera Motion Trio Janusza Wojtarowicza. Potem transkrypcje czy aranżacje Chopina na właśnie 3 akordeony. To zawsze jest bardzo, bardzo ciekawe. Publiczność to bardzo lubi. Również Lutosławski, Górecki w wersji na klawesyn. Uwielbiana przez publiczność Orawa Kilara, po której zawsze są owacje.
Nastające. Tak,
zgadza się. No tutaj panowie z Motion Trio włączyli również do programu kompozycję Jana A.P. Kaczmarka, zmarłego niedawno zdobywcy Oscara za muzykę do filmu Marzyciel, więc to będzie coś ciekawego. I jeszcze jeden utwór, Gdy marzenia płoną. To jest utwór Jerzego Maksymiuka, wybitnego dyrygenta. Utwór dedykowany Motion Trio i z tego co wiem, maestro będzie na widowni słuchać tego utworu.
A to musi być interesujące spojrzeć z tej perspektywy komuś, kto jest autorytetem, kto jest mistrzem. No zobaczymy, będziemy to śledzić na pewno z wielkim zainteresowaniem wszyscy. No i ten weekend będzie kończyć koncert w Auli Collegium Novum 21 lipca o 18. Co wybrzmi? Chyba klasyka, tak patrzę.
Klasyka i w takim kameralnym wykonaniu, ale klasyka wirtuozowska. Węgierska, wybitnie utalentowana skrzypaczka Julia Puszker, laureatka 5 nagrody w konkursie muzycznym Królowej Elżbiety Belgijskiej. To jest taka współpraca naszego festiwalu też już od kilku lat z budapeszteńskim festiwalem Cifra. I dlatego ta wymiana muzyczna polsko-węgierska jest obecna w każdej edycji. W tamtym roku był to węgierski dyrygent, teraz też dyrygentka, ale również skrzypaczka. No i tutaj ciekawe jest to, że Julia Puszker łączy zarówno muzykę polską, jak i węgierską, bo usłyszymy utwory Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, ale właśnie to zderzenie, o którym mówiliśmy na początku idei naszego festiwalu, będzie to zderzone z muzyką kompozytorów węgierskich. Beli Bartoka, Kodaja czy Hubaja.
No i kończymy Festiwal Muzyki Polskiej weekendem 26 lipca, 28 lipca. No i tak się zastanawiam, czy też to będzie z przytupem, hucznie będziecie kończyć 20. edycję festiwalu?
Będzie bardzo hucznie, ale zanim będzie tak ten przytup, to kontynuacja naszego cyklu Festum Juventutis, Festiwal Młodych. No i tu dajemy szansę tym młodym, którzy są wybitnie utalentowani, ale jeszcze nie są znani.
Kogo masz na myśli?
Tu będzie 24-letni pianista bułgarski, ale już mieszkający i studiujący w Polsce, Georgi Wasilew. On jest zwycięzcą trzeciego międzynarodowego konkursu muzyki polskiej i na tym konkursie jedną z nagród był właśnie występ na Festiwalu Muzyki Polskiej. Także realizujemy teraz tę nagrodę.
Tak. Ale jak wam się udaje znaleźć te młode talenty? Bo o ile rozumiem ideę konkursów organizowanych przez Akademię Muzyczną, na przykład naszą krakowską lokalną imienia Krzysztofa Pendereckiego, którzy to wybitnych absolwentów próbują promować na koncertach organizowanych z myślą o nich, często też zderzając ich z profesorami na scenie, prawda? Co też otwiera im wiele możliwości. No a jak wam, Stowarzyszeniu Muzyki Polskiej, udaje się dotrzeć do tych wybitnych młodych artystów?
To jest zasługa dyrektora Pawła Orskiego, który obserwuje bardzo uważnie to, co się dzieje w muzyce klasycznej. Bardzo dużo podróżuje po całej Europie i no właśnie trzeba być otwartym, bo to nie jest sztuka zaprosić znanego artystę, prawda, tak, który jest łatwo sprzedać na taki koncert bilety, a tutaj zawsze wynajduje takich obiecujących młodych artystów z różnych krajów, specjalnie właśnie po to, żeby oni też poznali bardzo często repertuar polski. Mm-hmm. I to jest tak, że mamy kilka takich przypadków, że ktoś wystąpił na festiwalu, publiczność przyszła, no tak przyjęła ciepło, a potem się okazało, że ktoś na przykład wygrał za chwilę konkurs bardzo, bardzo znany.
Czyli otwierać się też drogi do kariery muzycznej takim występem?
Myślę,
na
że
przykład?
Tak, myślę, że można tak powiedzieć. Patrząc też na to, bo my tak często, to mogę powiedzieć z przekonaniem, często nie doceniamy tego, co mamy tutaj w Krakowie. Mówię o artystach, mówię o publiczności, czy o dziennikarzach, a jak patrzę, jak przyjeżdżają ci zagraniczni artyści, może ci mniej znani, oni są bardzo wdzięczni, że mogą wystąpić na dużym festiwalu, bądź co bądź, i zaprezentować często właśnie trudny, wymagający repertuar.
No właśnie, to powiedzmy jeszcze słów kilka o randze tego wydarzenia, no bo znów wrócę do tej jubileuszowej 20. edycji festiwalu, kiedy to czas na pewne podsumowania, wnioski, no ale też i na spoglądanie w przyszłość. Rzeczywiście Festiwal Muzyki Polskiej już osiągnął pewną pozycję na arenie międzynarodowej?
Na pewno osiągnął pozycję w Polsce i też jest już, no nie jest niczym nietypowym, jeśli chodzi o to miejsce w Europie. Mogę się pochwalić, że prestiżowy Opera Wire napisał i zaprasza na festiwal, zaprasza właśnie na ten koncert finałowy, także jesteśmy doceniani, może tak. Nie jesteśmy jakimś tutaj wiodącym festiwalem w Europie, bo to by było nadużycie, ale jesteśmy zauważani.
No to chyba coś, na co wszyscy czekamy, czyli finał festiwalu i ten przytup, o którym już zdążyliśmy powiedzieć, który odbędzie się w Filharmonii Krakowskiej.
Wracamy do Filharmonii, tak. I to będzie prawykonanie współczesne opery Filenis Romana Statkowskiego. Współczesne dlatego, że to jest opera z 1897 roku. Ona była wystawiana w 1903 roku i wówczas nawet kompozytor otrzymał za nią nagrodę w konkursie w Londynie. Kompozytor zapomniany, nie oszukujmy się. To już jest druga opera tego kompozytora, która ma szansę jakoś zaistnieć. Wcześniejsza opera to Maria, która bardzo zaistniała dzięki brytyjskiemu festiwalowi Wexford i tam została ta opera wystawiona, więc stąd może też zainteresowanie brytyjskich krytyków tą operą. Więc to dzieło, które jest z końca XIX wieku, wspaniała muzyka, ale no, trzeba powiedzieć, że jest to dzieło do libretta niemieckiego. Więc to też jest jakaś tam szansa na to, że to dzieło może zaistnieć, bo jednak to, w jakim języku jest śpiewana opera, jest bardzo ważne. Tutaj Też bardzo ważną informacją jest to, że ta opera zabrzmi w zupełnie nowej instrumentacji autorstwa Krzysztofa Słowińskiego, który jest dyrygentem, kompozytorem. Ta opera była wystawiana w Teatrze Wielkim w Łodzi na początku lat 70. i wówczas przepadła zupełnie. No właśnie głównie przez instrumentację, która nie była dobrze wykonana. No i teraz po latach Krzysztof Słowiński podjął się tego zadania, żeby przedstawić to dzieło w pełnym blasku, żebyśmy mogli dobrze, dużo lepiej docenić, poznać intencje kompozytora.
Według ciebie udało się to Krzysztofowi Słowińskiemu?
Udało się, dlatego że w poprzednim roku prezentowaliśmy scenę finałową prologu z tejże opery. To był taki teaser, można powiedzieć, tego, co planowaliśmy na 20. edycję. I to była scena bardzo dramatyczna, bardzo wciągająca słuchaczy i wszyscy byli wstrząśnięci i zachwyceni tą muzyką. Takim właśnie, z takim użyciem potężnej orkiestry, więc teraz będzie można w pełnym wymiarze cieszyć się tą muzyką.
A kto tego pełnego wymiaru dokona? Pytam już tutaj o obsadę.
No to przede wszystkim jedna
chór teraz i Orkiestra Filharmonii Krakowskiej, jak mnie mam, biorąc pod uwagę lokalizację koncertu.
Chór i Orkiestra Filharmonii Krakowskiej pod batutą Krzysztofa Słowińskiego, ale tutaj główną postacią będzie tytułowa Filenis, czyli wiodąca sopranistka Izabela Matuła. Wspaniała sopranistka, a będzie partnerować jej ceniony basbaryton Krzysztof Szumański.
No i tym sposobem kończymy 20. jubileuszową edycję Festiwalu Muzyki Polskiej. Przypomnę raz jeszcze, tę operę będzie można usłyszeć 28 lipca o godzinie 18 w Filharmonii Krakowskiej. Kiedy mowa o takich jubileuszach, to zawsze jest czas na pewne podsumowania, ale też i na spojrzenie w przyszłość. Czy w związku z tym już coś o 21. edycji możesz nam zdradzić?
Coś mogę zdradzić.
Ja wiem, że tak z dużym wyprzedzeniem, niekiedy rocznym, trzeba pewne wydarzenia planować.
Zdecydowanie. A zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcje różne, to już jest koncepcja na to, że dyrektor Paweł Orski planuje w jakiejś mierze na projekty eksperymentalne, tak już zapowiedział, związane także z technologią. To tak tyle, co wiemy, bo też nie wiemy wszystkiego, co w jego głowie siedzi. Ale też już czekamy bardzo, przebieramy nóżkami na otwarcie Centrum Muzyki w Cichym Kąciku, bo jako stowarzyszenie i festiwal wspierany przez nie tylko Ministerstwo Województwa, ale w głównej mierze przez miasto Kraków, będziemy mieli tam miejsce w lecie, więc w 2026 planujemy już wszystkie koncerty wtedy
w jednym miejscu
w Centrum Muzyki.
Tak. No dobrze, to czekamy wszyscy na Centrum Muzyki, a tymczasem zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Festiwalu Muzyki Polskiej, który oficjalnie rozpocznie się już jutro, ale koncert specjalny, nie zapominajmy, jeszcze dziś w Filharmonii Krakowskiej się odbędzie. A o tymże festiwalu opowiadał dziś w Radiu Kraków Kultura Mateusz Borkowski, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Muzyki Polskiej. Mateuszu, bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.